temat, który został rozeznany, zaproponowany, dotyczy miłości. O tym chciałbym dzisiaj mówić. Miłości, czy tego, co nas od niej oddziela. Ale zanim przejdziemy może do tego, co nas oddziela od miłości, albo co nam przeszkadza w tej miłości, myślę, że warto spróbować choćby trochę nakreślić, czym jest miłość. I nie bójcie się, nie podam żadnej definicji miłości, bo jej po prostu nie znam. I każdy musi sobie sam taką definicję stworzyć. Postaram się przybliżyć kilkoma określeniami, czym jest miłość, aby pokazać pewne elementy później, które mogą nam się przydać w naszym życiu. Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy z miłością, to to, że jest związana z zachwytem. Zachwytem, a więc czymś aktywnym. To znaczy, ja zachwycam się tym, kogo kocham. To jest, wypływa jakby ze mnie. Ja jestem tu aktywny. Ale z drugiej strony, czujemy przez tego kogoś, kogo kochamy, czujemy się jakby porwani, zachwyceni. I to jest element, nazwę to, bierny w nas. Po prostu stajemy, i może wielu z was sobie przypomni moment, nie wiem, zakochania, tego pierwszego impulsu, stajemy jak wryci. Toż to księżniczka. Nie ma z naszej strony żadnej aktywności. Po prostu to, co się zjawiło przed naszymi oczami, nas zachwyciło. To nas zachwyciło, a nie, że my się czymś zachwyciliśmy. Mam nadzieję, że rozumiecie tą subtelną różnicę, która jest pomiędzy tym czynnikiem aktywnym w zachwyceniu, a biernym. Pierwszy element. Drugi element. Z jednej strony, bo to będzie na zasadzie takich niby przeciwieństw. Z jednej strony miłość to coś, co pragnie posiadać. Posiadać w takim cudzysłowiu. Posiadać osobę kochaną. To znaczy dąży do zjednoczenia z nią. Chce się z nią zjednoczyć. Z drugiej strony chce się całkowicie oddać. Z jednej strony chce wziąć, chce posiadać. Z drugiej strony chce się całkowicie oddać. Kolejna rzecz. Miłość z jednej strony chce być darem bezinteresownym, zupełnie za darmo. Z drugiej strony chcemy być kochani i chcemy też kochać. I myślę, że warto, żebyśmy to też w sobie znaleźli, nie bojąc się tego. Kochać jest za coś. Za piękno, za mądrość, za siłę, za inteligencję i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie i może też powinienem się uderzyć w pierś, ale bardzo często, nawet w chrześcijaństwie, mówi się, że ta najlepsza miłość to jest tylko bezinteresowna. No jak popatrzymy na nasze życie, czy my jesteśmy zdolni do takiej miłości? I nie jest czymś złym kochać za coś. Choć, jak to przedstawiam, nie jest to jedyny element miłości. Ale to może się wyjaśni potem. Kolejna rzecz, kolejne elementy. Mamy coś takiego, co nazywamy miłością własną. Albo miłością siebie samego. Ale z drugiej strony słyszymy u świętego Pawła słowa: miłość nie szuka swego. Kolejna rzecz. W miłości, jak wspomniałem, dążymy do zjednoczenia. Chcemy się zjednoczyć z tą drugą osobą, ale z drugiej strony nie może to być zjednoczenie, które powodowałoby zatracenie się w drugim. Ta modlitwa, która tutaj była na początku, myślę, bardzo pięknie to wyraża. Ta druga osoba jest darem. Nie należy w pewien sposób do mnie. Nie można się zatracić w drugim. I na przykład, kiedy czytamy dzieła jakichś mistyków i słyszymy, czy czytamy, że on czy ona chcą się tak zjednoczyć z Bogiem, żeby się w Nim rozpłynąć, to trzeba to dobrze rozumieć. Bo nie chodzi o to, żeby przestać istnieć. Żeby zostać jednością, tak z współmałżonkiem, współmałżonką, jak i z Bogiem, trzeba pozostać dwojgiem. I ostatnia rzecz, którą wspomnę, to jest miłość erotyczna, która jest dopełnieniem miłości w ogóle, małżeńskiej w szczególności, myślę, w tym najważniejszym wymiarze. Wiąże się ona z tym, że człowiek pragnie być pożądany, pragnie być godny miłości i też z tym, że chce się oddać. I co ważne, ta miłość nie jest czymś przygodnym w nas. To znaczy, może być, ale nie musi jej być. To nie jest tak. To zjednoczenie też ciał jest bardzo ważne. I co ważniejsze, to zjednoczenie jest na całe życie w przypadku małżeństwa. I to zjednoczenie dotyka całego życia. Czyli ta miłość erotyczna jest w pewnym sensie dopełnieniem całego naszego życia, waszego, małżeńskiego. Ona w inny sposób realizuje się na przykład we mnie, czy w osobach, które nie żyją w małżeństwie. Ale jeśli ten aspekt się pominie, to zawsze są problemy. To, co powiedziałem, spróbuję teraz podsumować. I znów nie będzie to, jak mówiłem, definicja miłości, tylko próba określenia pewnej istoty, która z tego, co przedstawiłem, może się wyłonić. Otóż co jest mianownikiem wspólnym tego, co powiedziałem, czyli istotą miłości? Dobro. To jest dobro. Dobro, które możemy wyrazić w słowach: dobrze, że jesteś. Cudownie, że istniejesz. Ponieważ mówię teraz do małżeństw, do was, ale to, co mówię, można z powodzeniem zastosować i do wszelkiej innej formy miłości, jaką jest przyjaźń i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że jesteś. Cudownie, że istniejesz. Albo inaczej, chcę, abyś istniał, abyś istniała. Tutaj mamy echo, może nam się odbić echo z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg stwarzając mówi: i było dobre. I Bóg widział, że było dobre. Dobrze, że jesteś. Chcę, abyś istniał. Co znaczy chcę, abyś istniał? Chcę, to znaczy wola. Chcę, to jest moja wola, a nie samo tylko uczucie. Uczucie też, ale nie samo. Jest też wola. Miłość, można powiedzieć bardzo skrótowo, jest więc pewnym też sposobem chcenia. I mam wrażenie, że wiele młodych małżeństw ma z tym problemem, kiedy z jakichś okoliczności zaczynają się kończyć jakieś uczucia, które były czymś spowodowane. Ale w to nie będę wchodził, jeszcze do tego powrócimy. I teraz chciałbym, byśmy po kolei przyjrzeli się tym elementom, o których wspomniałem, abyśmy mogli zobaczyć, co się w nich kryje dla nas, jaka nauka, co możemy z tego wyciągnąć dla siebie, dla naszego życia. Pierwsza rzecz, o której wspomniałem, zachwyt. Zarówno od strony tej czynnej, że ja się zachwycam, jak i od strony biernej. Jestem czymś zachwycony. Myślę, że tak jesteśmy skonstruowani, w cudzysłowie, że chcemy widzieć tego, kogo kochamy. Trudno nam iść w miłość na ślepo. Chcemy widzieć. A więc trzeba dbać, może w małżeństwie przede wszystkim, o to, by żona i mąż byli dla siebie zachwycający. Znów, tak od strony czynnej, jak i od strony biernej. To znaczy, z jednej strony starać się sobą, swoją osobą zachwycić tą drugą stronę, jak i umieć zachwycić się drugim człowiekiem, który jest przy mnie, tym, co on robi, tym, kim jest. No bo jeśli mąż nigdy w życiu, czy nigdy w czasie trwania małżeństwa żony za nic nie pochwalił, to trudno, żeby ona czuła swoją wartość jako żona. I odwrotnie, jeśli żona mężowi nigdy nie podziękowała za cokolwiek, nie ucieszyła się tym, co on zrobił, albo to, że kim jest, to skąd on ma brać swoją męską siłę do działania, do tego, żeby coś na rzecz domu, na rzecz żony, na rzecz dzieci zrobić? Czuje się w jakiś sposób, nie wiem, zostawiony, czy niedoceniony. To działa w dwie strony. Więc myślę, że zachwyt, w pewien sposób uwielbienie, czy dziękczynienie są bardzo ważne w małżeństwie. Bo miłość też się bierze z tego, co nas zachwyca, co nas pociąga. Myślę więc, że małżonkowie muszą się starać o to, by być dla siebie pociągający, nie tylko fizycznie. I umieć dostrzec to w tej drugiej osobie i umieć to wyrazić. To często jest długa nauka. A co z relacją do Pana Boga? Myślę, że analogicznie. To znaczy, Bóg każdego dnia daje nam dowody swojej miłości i swojej obecności w naszym życiu. Podtrzymuje nasze życie i chce też, byśmy się nim zachwycali. Byśmy to wyrażali w naszej modlitwie uwielbienia, w modlitwie dziękczynienia. Więc myślę, że kiedy takiej modlitwy w naszym życiu nie ma, albo jest bardzo mało, to nasza modlitwa może być bardzo uboga i bardzo słaba. Uwielbienie jest najbardziej bezinteresownym aktem, modlitwą, i na taką modlitwę Bóg jakby stokrotnie odpowiada. I to jest moje doświadczenie też, mojej modlitwy. Ponieważ człowiek w tym akcie uwielbienia zauważył Boga, zauważył Jego działanie w jego życiu, zauważył Jego miłość. Czyli nie tylko traktuje Pana Boga jak, za przeproszeniem, automat. Wrzucę monetę i chcę, żeby się stało. Panie Boże, daj mi to, daj mi tamto, to i tamto. potrafię się zachwycić też i podziękować tym, co Bóg mi daje. Możemy to sobie przybliżyć z naszych ludzkich stosunków. Jeżeli kobieta jest przez mężczyznę uwielbiana, to przecież ona wszystko dla niego zrobi. Pan Bóg, myślę, działa dość podobnie. Czy reaguje na modlitwę uwielbienia podobnie? Czyli uwielbienie, dziękczynienie, zachwycić się tym, którego kochamy, tą, którą kochamy. Tak Bogiem, jak i człowiekiem, który jest obok nas. To jest pierwszy element. Kolejny element, miłość, która pragnie posiadać i miłość, która pragnie się oddać całkowicie. Myślę, że to posiadanie ma w sobie coś z wyłączności. Miłość pragnie posiadać i to wyłącznie. Kiedy myślałem o tym, przyszły mi takie dwa problemy, które się czasem pojawiają a propos wyłączności, które są na dwóch skrajnych biegunach. Z jednej strony zazdrość, z drugiej strony zdrada. Zazdrość, która to słowo wyłączność traktuje zbyt ciasno, i zdrada, która uważa, że, można tak upraszczając bardzo, która uważa, że tej wyłączności nie ma, czy że ją neguje całkowicie. Możemy na to też inaczej spojrzeć. Myślę, że zdarza się to czasem, że zazdrość występuje wtedy, kiedy na przykład nad naszego współmałżonka, nad naszą współmałżonkę przekładamy kogoś innego. Czasem dzieje się to, kiedy przychodzi na świat dziecko i mama jest bardzo zajęta nowonarodzonym, i słyszałem o takich wielu mężczyznach, mężach, którzy czuli się wtedy trochę z boku zostawieni. Mama była tak pochłonięta dzieckiem, że troszeczkę odsuwała męża, ojca. Z tego mogą się rodzić różne problemy. Myślę, że z wyłącznością rodzi się też problem wolności, bo prawdziwa miłość to jest coraz większa wolność. Zdarza się czasem problem, nie wiem, czy można go tak nazwać, pewnego despotyzmu albo bardziej kogoś, kto chce bardziej dominować, czy panowania jednej strony nad drugą w małżeństwie w sposób taki niezdrowy. Brak tam często wolności, jest lęk, a na lęku bardzo trudno budować zdrowe relacje. No dobrze, ale jak to się ma teraz do Boga? Bóg, który jest naszym stworzycielem, czyli można powiedzieć z tej strony, chce nas mieć na własność, pragnie naszego serca, pragnie naszego życia jako stwórca, ponieważ kocha nas najbardziej i to, że nas kocha, daje nam wolność. I możemy to powiedzieć inaczej. Im bardziej jesteśmy oddani temu, który nas stworzył i kocha, czyli Bogu, im bardziej jesteśmy oddani Bogu, tym bardziej jesteśmy wolni. Nie zniewoleni, wolni. A tym samym, tym bardziej jesteśmy ludźmi. Stajemy się ludźmi. I tym bardziej jesteśmy zdolni do dawania siebie. Tak współmałżonkom swoim, współmałżonkowi, jak i Bogu. To jest trochę paradoksalne, to co teraz mówię, ale dla mnie cudowne. Im bardziej jesteśmy Boży, należący do Boga, tym bardziej jesteśmy ludzcy. A tym samym, tym bardziej jesteśmy wolni. Drugi aspekt. Miłość, która chce się oddawać, wydawać cała. W pewnym sensie miłość to umieranie. Umieranie sobie samemu, sobie samej, bo dzieci płaczą i trzeba w nocy wstać. I to jest pewna śmierć moja. Nie zawsze się wyśpię, nie zawsze wypocznę. To jest umieranie, to jest dawanie siebie współmałżonkowi, współmałżonce. To umieranie ma bardzo często wymiar tracenia czasu, umieć stracić czas dla dzieci, dla męża, żony, dla Pana Boga, dla innych ludzi. I mało tego, oprócz tego, że mamy doświadczenie tracenia czasu, umierania w małżeństwie, to myślę, że jeśli nieświadomie, to podświadomie jesteśmy świadomi, że tego straconego czasu nie odbierzemy w żaden sposób. Nikt nam go nie zwróci. Czy inaczej, nie jesteśmy w stanie sami odzyskać. Tak bardziej. Tego straconego czasu nie jesteśmy w stanie sami odzyskać. Bóg przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie daje nam życie, można powiedzieć, oddaje nam nasz czas, nasze umieranie. Oddaje. W związku z tym, co też przed chwilą powiedziałem, im bardziej się Jemu oddajemy, On nam to oddaje, czyli inaczej zwraca nam ten czas. Może już nie w takiej formie, jak to daliśmy, ale robi to wtedy, kiedy rzeczywiście my swój czas potrafimy tracić i oddawać. Kiedy potrafimy umierać. Kiedy w naszym małżeństwie, trzeba to sobie powiedzieć, potrafimy, czy dajemy się przybić do krzyża. Kiedy na to nie pozwalamy, kiedy nie chcemy tracić naszego życia, kiedy tak go kurczowo się trzymamy, to wtedy tak naprawdę jest niebezpieczeństwo, że stracimy to nasze życie poprzez egoizm. Myślę, że to są niezliczone sytuacje, które nam się gdzieś zdarzają, kiedy mówimy do dzieci czy do współmałżonka: daj mi teraz spokój, chcę coś dla siebie mieć, od życia coś chcę mieć, chwilę dla siebie i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to też jest ważne, żeby umieć znaleźć jakiś czas dla siebie, ale bardzo często trzeba nam jednak pozwolić na to, by nam inni, ci najbliżsi, nasze życie zabrali. Nasze życie zabrali. Nasz spokój i to, co nam się niby należy. Inny ważny aspekt, który mi się z miłością kojarzy, z miłością a propos oddawania siebie w całości, i to myślę bardzo jest związane z Bożym Narodzeniem, do którego się już zbliżamy, według mnie, to jest ubóstwo. Kiedy czytamy opis narodzenia Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza, to musi nas to ubóstwo uderzyć. Powinno nas to ubóstwo uderzyć, które tam jest. A ono zaczyna się jeszcze przed porodem, przed narodzeniem Jezusa. To jest cała podróż z Nazaretu do Betlejem. Kilka dni drogi, bez żadnych wygód, które dzisiaj mamy. To jest brak miejsca w jakiejkolwiek, nawet za przeproszeniem, obskurnej gospodzie w Betlejem. Nie znalazło się dla nich żadne miejsce w gospodzie. Brak ciepła, brak kołyski, musiał wystarczyć żłobek. Ubóstwo Boga, który przychodzi na ten świat. I nasze ubóstwo. Jak je rozumieć? Bóg przychodzi, można powiedzieć, na ten świat z pustymi rękoma. Tak naprawdę Jezus przychodzi tylko, i to tylko w bardzo dużym cudzysłowie, tylko z samym sobą, jeśli można to tak wyrazić. Jedyne, co ma, to jest ogromna miłość do nas. On jest tą miłością. I tym nas chce ubogacić. Tym ubóstwem. I możemy zapytać, jak nasze ubóstwo wygląda. Wiem, że tego słowa się możemy trochę bać, ale chciałbym je troszeczkę odmitologizować. Bo może nam się kojarzyć, może niektórym, z komunizmem i że było ciężko. Mi się tak trochę kojarzy czasem, bo było u mnie w domu ciężko wtedy. Może nam się kojarzy z teraźniejszą sytuacją, gdzie jest bezrobocie i gdzie boimy się tej biedy i nędzy i robimy wszystko, żeby tego nie mieć. Nie do końca o to mi chodzi. I nie mam zamiaru nikogo zachęcać was, żeby wszystko sprzedać, porzucić i nie wiem, cokolwiek innego zrobić. Broń Panie Boże. Ale jakie widzę tutaj niebezpieczeństwa? Otóż myślę, że miłość zniszczy samą siebie, czyli przestanie być miłością, kiedy będzie tylko chciała gromadzić, a nic nie dawać. Miłość, która będzie chciała tylko zagarniać dla siebie, a nic nie dawać siebie, zniszczy się. Sama się zniszczy. Po drugie, miłość, ta nasza miłość, bardzo wiele straci, kiedy zajmie się tylko zabezpieczaniem siebie, swojego losu, swojej przyszłości, kiedy tylko na tym się skoncentruje. Co to może oznaczać w praktyce? Wyjaśnię to na przykładzie. I myślę, że każdy z was będzie mógł sobie pomyśleć o swoim życiu w tym kontekście. Na przykład zapracowywanie się, czy można by czasem powiedzieć zacharowywanie się, żeby mieć jak najwięcej, kosztem relacji w rodzinie, kosztem własnego zdrowia nawet czasem. Czasem to jest dla pieniędzy, czasem właśnie z lęku przed przyszłością. Trzeba dzieciom zapewnić przyszłość, trzeba kupić to, tamto, chciałoby się i tak dalej, i tak dalej. I wielu ludzi zapracowuje się, wręcz zacharowywuje, myślę szczególnie o mężczyznach, ale nie tylko, kosztem własnego zdrowia, kosztem rodziny, kosztem relacji w rodzinie. Też może czasem z lęku to jest, by się nam świat nie zawalił. By się nam, jak przestaniemy pracować, to nam się może świat zawalić. Tymczasem, kiedy patrzymy na Księgę Rodzaju, po 6 dniach pracy Bóg odpoczywa i świat się nie wali. W religiach pogańskich, przedchrześcijańskich, proszono i modlono się, żeby każdego dnia stało słońce. Słońce, które było uznawane jako Bóg, czy Bożek po naszemu. Modlono się, żeby słońce wstało, bo jak słońce nie wstanie następnego dnia, to się świat zawali. To znaczy, Bóg musi ciągle pracować dla nas, dla ludzi, ciągle nam dawać coś, bo jak On przestanie, to się świat zawali. Izrael ze swoją religią, ze swoim Bogiem, i autor natchniony w Piśmie Świętym nam to przekazuje, Bóg odpoczywa w siódmym dniu i świat się nie zawala. To znaczy, Bóg działa także przez odpoczynek. Taki jest zresztą sens szabatu, czyli naszej niedzieli w Piśmie Świętym. Że Bóg podtrzymuje nasze istnienie, istnienie całego świata i wszystkiego, niezależnie od naszej charówki. To nie znaczy, że nie mamy pracować, żeby znów nie pójść w drugą skrajność. A więc świętowanie niedzieli, tak możemy też potraktować naszą niedzielę, jest dniem, kiedy trzeba zaufać Panu, mocno zaufać, że pomimo braku pracy wtedy On da nam środki do życia i się o nas zatroszczy. Bo wtedy też będziemy mieć czas na relacje, na budowanie tych relacji, tak z Bogiem, jak i z naszymi bliskimi. To tylko jeden z aspektów ubóstwa, jaki mi się nasunął, ale myślę i na nim poprzestanę, że każdy z Was może próbować w swoim życiu popatrzeć, jak to wygląda. Czy może w innych dziedzinach, niekoniecznie w tej. To jest jako przykład. Ostatni aspekt, który chciałbym poruszyć, to miłość własna i miłość, która nie szuka siebie. Te niby dwie rzeczywistości, które może się wydawać, że się wykluczają. Co oznacza miłość własna? Mamy w Piśmie Świętym takie piękne słowa: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I myślę, że one są bardzo ważne, aby zobaczyć, czym jest miłość własna. Bo trudno jest zachwycać się nad innymi, to o czym mówiłem na początku, trudno jest zachwycić się drugim człowiekiem, kiedy ja nie umiem zachwycić się sobą samym. Trudno dać siebie w miłości, kiedy siebie nie mam. Nie mam w cudzysłowie, to znaczy, kiedy siebie nie kocham. Można powiedzieć, że miłość własna, czyli miłość siebie samego, jest w ogóle początkiem miłości w nas. To znaczy, z niej wypływają wszystkie inne miłości. Czyli kiedy nie będę kochał siebie, nie będę umiał kochać innych. Kiedy nie przyjmę swojego życia w całości, a więc mojej przeszłości, mojej teraźniejszości, mojej przyszłości, mojego całego życia nie przyjmę, to trudno mi będzie przyjąć też w całości życie mojego współmałżonka, mojej współmałżonki, życie innych ludzi, szczególnie, że to życie przyjmujemy na całe życie. Trudno też będzie przyjąć Boga i Jego miłość, która tak naprawdę w tym wszystkim nas uprzedza, jest pierwsza. Jeżeli więc na początku powiedzieliśmy, że miłość to mówienie drugiemu: dobrze, że jesteś, cudownie, że istniejesz, powtórzę, w myśl tego, co Bóg mówi o stworzeniu na początku, było dobre to, co stworzył, czyli można powiedzieć inaczej, kochać kogoś i też kochać siebie, to jest stwarzać go na nowo, afirmować go, to znaczy nadawać mu sens. Jeśli ja mówię: dobrze, że jesteś, cudownie, że istniejesz, nadaję sens tej drugiej osobie, sens jej istnienia też. Jeżeli tak ma się sprawa do innych ludzi też, to myślę, że powinniśmy sobie sami postawić pytanie, czy ja sam sobie, sama sobie potrafię powiedzieć: dobrze, że jestem, cudownie, że istnieję, ja, konkretnie ja. I ponieważ mamy chwilę czasu, to też troszeczkę w ramach ożywienia, zachęcam teraz, zapraszam do takiego małego ćwiczenia, aby na chwilę zamknąć oczy i spróbować sobie samemu, sobie samej powiedzieć te słowa: dobrze, że jestem, albo inaczej, swoje imię: Grzegorz, dobrze, że jesteś, cudownie, że istniejesz, ja sam cieszę się swoim istnieniem, tym, że jestem. Wypowiedzieć swoje imię i powiedzieć sobie: dobrze, że jestem. Może się zdarzyć, że będziemy mieć opory, że będziemy się bali, nie wiedzieć nawet czemu. Ale zapraszam, żeby to zrobić teraz i żeby samemu się przekonać, jak to u nas jest, jak to ze mną jest. Czy ja potrafię sobie tak powiedzieć? Czyli czy ja sam czuję się kochany przez siebie samego? Dobrze, że jestem. Cudownie, że istnieję. Cieszę się sobą. Bez tej afirmacji naprawdę trudno, czy mam wrażenie, że czasem jest niemożliwe kochać innych ludzi i Boga też. Paradoksem tego jest, i to jest przejście do tej drugiej części, czyli miłości, która nie szuka swego, dla mnie, moim odkryciem i paradoksem było to, że kiedy kocham siebie, to tak naprawdę w miłości nie będę szukał siebie. Czyli nie będę kochał tą miłością szukającą siebie, ponieważ będę człowiekiem wolnym. Jeśli ja kocham siebie, to w miłości nie szukam siebie, bo czuję się pewny sam ze sobą, czuję się bezpieczny ze sobą. Samotność mnie nie zabija. Kocham siebie. Czy lubię też przebywać ze sobą? To są pewne aspekty tylko. Jeśli kocham siebie, to w miłości ku innym ludziom, w waszej miłości do współmałżonka, współmałżonki, też do Boga nie będę szukał siebie, ponieważ będę człowiekiem wolnym. A kiedy będę człowiekiem wolnym, to jak wcześniej powiedziałem, będę w stanie oddawać się całkowicie, wydawać się całkowicie. Czyli nie będzie to miłość egoistyczna. Ten paradoks może na pierwszy rzut oka jest trudno uchwycić, zrozumieć, ale zostawiam to tak do dalszej refleksji, do przemyślenia, jak to jest naprawdę. Kiedy kocham siebie, jestem w stanie więcej siebie dawać, czyli bardziej kochać, bardziej oddawać się. Jestem w stanie być bardziej wolnym w mojej miłości, w moich relacjach z innymi ludźmi. Niech te kilka myśli, które powiedziałem teraz, będą takim przyczynkiem, czy takim fundamentem, podstawą do refleksji, może teraz, może po powrocie do domów, na ten czas, który jeszcze został Adwentu, refleksji nad naszą miłością do Boga, naszą miłością do drugiego człowieka, współmałżonka, współmałżonki, dzieci, innych ludzi, nad miłością do siebie samych, do siebie samego.